Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
16 czerwca w niedzielę Trójcy Świętej. Witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
W naszej coniedzielnej, cyklicznej audycji Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony zambony.
Drodzy Państwo, kolejna wielka tajemnica naszej wiary, właściwie fundamentalna, najbardziej fundamentalna, bo związana z istotą tego, co wyróżnia chrześcijaństwo z innych religii. Wierzymy w Boga Trójcę, trzy osoby, a Bóg jeden. Ta niedziela jest właśnie dziś, ta niedziela przypada dziś i oczywiście dobrze by było, żebyśmy usłyszeli słowo, które nam Kościół na tę niedzielę przygotował. Ono nie jest długie, pochodzi z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
No zaiste krótkie to słowo.
Tak.
Na tę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I tak jak tutaj ojciec Michał słusznie zauważył, stajemy dzisiaj, no po prostu, przed tym, co można by nazwać taką tajemnicą tajemnic.
I żegnają się z Państwem.
Ojcowie. Zapraszamy na 50 minut muzyki. Tak, tajemnica tajemnic. No już nieraz żeśmy poruszali to słowo tajemnica, nieraz tutaj wybrzmiewało w tych naszych audycjach, że w tym naszym takim bardzo naukowym, matematycznym świecie wszelkie rzeczywistości, które odstają od tego, co przyjęło się uważać za taki system skutkowo, czy przyczynowo-skutkowy, czy wynikowy, no często bywają wykreślane jako nieprzystające. Dzisiaj wszystko musi do siebie pasować. Musi być takie no z jednej strony proste i łatwo przystępne, z drugiej strony oczywiste i natychmiastowe. Tymczasem no sama, jakby to powiedzieć, samo wprowadzenie już, które przed chwilą poczyniłeś, no sprawia, że człowiek musi się na moment zatrzymać, chociażby po to, żeby sobie dobrze tego posłuchać. Że tym, co wyróżnia chrześcijan, co wyróżnia naszą wspólnotę wiary na tle wszystkich innych wspólnot, jest właśnie to, że wyznajemy jednego Boga w trzech osobach.
No tak, także tu rozum nie
i tutaj nadąży. Rozum i matematyka i wszelkie inne nasze mechanizmy obronne przed tajemnicą, no siłą rzeczy, mówiąc tak kolokwialnie, wymiękają.
Tak.
I jest wielka pokusa, żeby zresztą nie od dziś i wiele pięknych i długotrwałych herezji było opartych właśnie o ten opór rozumu przed przyjęciem tej prawdy. No, nie jesteśmy pewnie w tym odosobnieni, że zmagamy się troszkę z tą tajemnicą Boga jednego w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale tak jak już kiedyś mówiliśmy, tajemnica nie jest problemem matematycznym, tylko jest czymś, co mnie zaprasza do tego, żeby w nią wejść, albo inaczej, żeby pozwolić się tajemnicy no, w jakiś sposób owinąć, objąć, bo ona też jest tajemnicą, która no, intryguje i zaprasza.
Tak, zauroczyć się tajemnicą. No to jest dosyć duże wyzwanie dla naszych racjonalnych umysłów. Natomiast dzisiaj Pan Jezus no, nie mówi nam wprost. Nie? Słuchajcie, Bóg jest Trójcą i mam tutaj taki pomysł, żeby wam dać taki fragment, który będziecie sobie czytać w niedzielę Trójcy Świętej, bo ja już wiem, że taka niedziela kiedyś zaistnieje w Kościele i żebyście nie mieli problemu z wyborem Ewangelii, to wam tutaj tak wygłoszę taki fragmencik, który wam jakby te tajemnice zaanonsuje. Nic takiego się dzisiaj nie dzieje. My mamy pewien kolejny fragment, taki kontekstualny, w którym w istocie Pan Jezus objawia trzy osoby, wszystkie trzy jakoś tu występują w bardziej lub mniej zawoalowanej formie, ale jakby to, co się dokonuje, to jest podkreślenie jakby tej jedności międzyosobowej. Zobaczcie, że cała Trójca jest zaangażowana w proces naszej formacji, naszego prowadzenia, naszej aktywizacji w wierze. Takie padają sformułowania, na przykład duch nie będzie mówił od siebie, nie będzie jakby brał od siebie, tylko z mojego weźmie i może wziąć z mojego. I to jest takie przecudne, że to, co jest tak szalenie ważne, a jednocześnie znowu trudne dla naszego intelektu, że tam nie ma jakby w Trójcy zazdrości, nie ma konkurencji wewnętrznej, nie ma takiej jakby walki o głosy, powiedziałbym. Nie, to na zasadzie takiej, że nam się to czasem tak jawi. No jak to zrobić, żeby uhonorować każdą z osób Trójcy oddzielnie, nie? Powiedzmy, widzimy trochę właśnie matematycznie naszą wewnętrzną gotowość do modlitwy, widzimy ją jako stuprocentową. No to tak trzeba, żeby 33,3% dostał Bóg Ojciec, 33,3% dostał Syn Boży, 33,3% dostał Duch Święty.
Co i tak zostawia?
No właśnie, jakąś taką resztkę, może na Maryję to scedować, tę resztkę, czy jakoś tak nie do końca wiadomo. Nie? Mamy taką obawę, żeby się żadna z osób nie poczuła urażona może, żeby się żadna z osób nie poczuła dotknięta. To trochę chyba tak funkcjonuje w nas taki pogański styl myślenia. No nikomu w niczym nie ujmuję. Ale to tak wśród ludów pogańskich, kiedy tych bogów było wielu i każdego trzeba było trzymać trochę na dystans, żeby sobie o nas za bardzo nie przypominał, to każdego trzeba było obłaskawić, nie? To każdemu trzeba było jakąś ofiarkę złożyć, bo jeśli się jednemu dało, a drugiemu nie, no to mogła jakaś zazdrość między bogami nastąpić i oczywiście najbardziej się to odbije na ofiarodawcy, który nie uszanował wszystkich osób. W Bogu Trójcy nic takiego nie występuje. Nie? My się nie musimy obawiać, nie musimy się martwić, że czcząc, nie wiem, Syna Bożego, w jakikolwiek sposób ujmujemy Bogu Ojcu, albo że czcząc Ducha Świętego, nie szanujemy wystarczająco mocno Syna Bożego, który no, jest tutaj nam najbardziej bliski przez fakt choćby swojego wcielenia. Więc tu jakby to, co powiedział Maciej na samym początku, czyli ta perspektywa tego naszego rozumowego rozbierania świata, rozumowych prób zrozumienia wszystkich tajemnic, no wobec Trójcy Świętej jest skazana na porażkę, co bardzo obrazowo i pięknie na przykład przedstawiał nam święty Augustyn. Wszyscy znamy doskonale, myślę, te opowieści, chociaż może nie wszyscy, dlatego pozwolę sobie jednak ją przytoczyć pokrótce, jak to święty Augustyn zastanawiał się nad tajemnicą Trójcy Świętej i przechadzał się nad morzem, a tam ten mały chłopiec do dołka w ziemi wlewał wodę, na co Augustyn miał zapytać, co robisz, a ów chłopiec miał odpowiedzieć, że przelewa morze do dołka. Więc Augustyn stwierdził, że to jest niemożliwe. Na co ów chłopiec miał odpowiedzieć, że prędzej on przeleje tę całą wodę, całe morze do tego dołka, niż Augustyn zrozumie tajemnicę Trójcy Świętej. I to jest taki, powiedziałbym, kaznodziejski przykład, który pewnie w wielu kościołach dzisiaj Państwo usłyszycie, bo rzeczywiście tajemnica Trójcy Świętej dla kaznodziejów też jest bardzo trudną tajemnicą, jeśli chodzi o głoszenie, więc często odwołujemy się do jakichś obrazów, odwołujemy się do właśnie tego typu porównań, do takich historii, które mają jakoś naszym wiernym te tajemnice przybliżyć, kiedy chcemy wyjaśnić Trójcę. No, mówimy często o koniczynie, że ma trzy listki, a jedną łodyżkę. Próbujemy to jakoś...
Obraz trzech goniących się zajączków w kółko. Też na jednym z tym panów katedry jest tak ładnie wierzę.
Tego to proszę, nie skojarzę. No w każdym razie my próbujemy to jakoś nieudolnie przekładać. Ten zakres tych obrazów jest oczywiście dość ograniczony, więc często się powtarzamy pewnie, ale darujcie nam, bo my niejednokrotnie jesteśmy no, tak samo bezradni wobec tej tajemnicy. To znaczy oczywiście studiujemy, mamy jakiś zakres wiedzy, jak się ta prawda kształtowała, jak ją odkrywaliśmy w Kościele przez wieki, ale to niejednokrotnie wcale nie czyni nas bliższymi odkrycia czy zrozumienia tej tajemnicy.
No dokładnie. Tajemnica pozostanie tajemnicą niezależnie od ilości naszego wysiłku, który włożymy w to, żeby ją uproblematyzować. Ta Ewangelia dzisiaj, która wybrzmiała, tak jak mówię, no jest taka pokusa w nas, prawda, żeby mieć fragment Ewangelii, w którym, tak jak to fajnie ująłeś ostatnio, Pan Jezus, przewidując istnienie konkretnej rzeczywistości, zwołałby wszystkich, słuchajcie uważnie, żeby nie było potem czterech różnych wersji.
Tak.
Tak, jak to jeden mem internetowy podsumowuje. Będę wam teraz tłumaczył na przykład, no właśnie, jak to jest z moim tatą i z Duchem Świętym. No nie mamy takiego tekstu. Kościół jest rzeczywistością no, żywą i dynamiczną, jest organizmem, jest ciałem Chrystusa i tutaj wydaje mi się, że bardzo ważnym jest to zdanie, a właściwie czasownik, którego używa Pan Jezus, mianowicie, że gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. I to jest takie zdanie, które dla mnie jest z jednej strony takim źródłem wielkiego też uspokojenia w tych naszych dywagacjach, w tych naszych czasami też może jakichś wątpliwościach czy oporach, ale też pokazuje, że tutaj nie ma postawionej granicy czasowej, prawda? W sensie Pan Jezus nie mówi, że do 15 kwietnia, dajmy na to 624 roku, dojdziecie do całej prawdy. I to też jest takie dla mnie zdanie, które powinno nas uczyć trochę pokory w naszym mówieniu o tej tajemnicy. Czy ojciec się ze mną zgadza?
Nie, no zgadzam się, że czasami jakby nie patrzył. To znaczy, mnie też to zdanie jakoś mocno dotyka. Duch doprowadzi was do całej prawdy. Tak, ojciec Maciej dzisiaj przeżywa jakieś tutaj trudności natury zdrowotnej, więc słyszymy go pewnie w tle trochę. Drodzy Państwo, doprowadzi was do całej prawdy, pokazuje nam to zdanie, to słowo Chrystusa, że ta rola Ducha Świętego w naszym życiu i w życiu całego Kościoła jest rolą aktywną, jest rolą przewodnią. To znaczy Duch Święty ma być przewodnikiem w tym odkrywaniu i doszukiwaniu się prawdy w naszej codzienności. Co z tego wynika? No przede wszystkim coś, wobec czego współczesny świat tak zdecydowanie występuje, mianowicie istnienie obiektywnej prawdy, która domaga się tego, żeby ją odkryć. To dzisiaj w dobie relatywizmu i postmodernizmu tak często kwestionowane i zamieniane na subiektywne prawdy, które mają mieć tę samą wartość, co prawda obiektywna, tyle tylko, że jakby nie stanowią one efektu moich poszukiwań, ale raczej mojej twórczości, no bo ja już nie odkrywam prawdy, tylko ją tworzę. Być może to się światu wydaje ciekawsze. Sprawia, że jakby ten bunt wobec prawdy dzisiaj nas trochę, że tak powiem, powoduje może taką sytuację lekkiego zagubienia. I niejednokrotnie to słyszymy w wielu takich rozmowach prywatnych, kiedy pojawia się takie oczekiwanie wobec Kościoła. My chcemy, żeby nam jasno komunikować, żeby nam jasno mówić, żeby nam jasno przedstawiać, co wolno, czego nie wolno, co należy, co nie należy. To już nie chodzi o pewną perspektywę szacunku do wolności ludzkiej, bo ta jest zupełnie oczywista i zakładana przez wszystkich, ale chodzi o to, żeby ktoś z jakby tu żyjących na ziemi ludzi wziął odpowiedzialność za prawdę. To znaczy, że ona taką właśnie jest i basta. I nie ma kwestii dyskusyjnych i nie ma kwestii subiektywnych, tylko jakby bierzemy prawdę jako coś, co należy odkryć i do czego należy dostosować swój umysł. To nie jest dzisiaj oczywiście proste, tak jak mówię, bo pojawia się bardzo często pytanie, a kto tak powiedział na przykład, czemu ja miałbym to zachowywać, a co mi zrobisz, jeśli nie? I to są te pytania, które kiedyś najczęściej występowały w wieku między 14 a 18 rokiem życia, a dzisiaj się niestety w przypadku wielu ludzi rozciągają na całe ich życie i niejednokrotnie w przypadku ludzi dorosłych wydawałoby się no, myślących i takich otwartych, takie same pytania się pojawiają, które są pewne często wyrazem takiej bezradności wewnętrznej, jakiegoś buntu, jakiejś nieumiejętności zmierzenia się z obiektywną prawdą, ale jednakowoż są, pojawiają się.
I może o tych buntach i odpowiedziach na nie opowiemy troszkę więcej po krótkiej muzycznej przerwie, na którą teraz serdecznie Spróbuję. Zapraszamy. Thank you. i witamy Państwa po krótkiej przerwie. Bardzo ciekawą myśl ojciec poruszył, jeżeli chodzi o tą właśnie diagnozę, znaczy, no może diagnoza to jest duże słowo, ale to taką analizę właśnie tego stosunku do prawdy dzisiaj, nie? On zauważ, że ten temat nam powraca, jeżeli chodzi o to zetknięcie życia z Ewangelią, dosyć często w naszych audycjach. I to mi się spodobało, co powiedziałeś, że dzisiaj człowiek nie odkrywa prawdy, ale sobie ją tworzy. I pewnie nie zgrzeszę zbytnio, jeśli powiem, że taka pokusa takiego właśnie stosunku do prawdy dotyka każdego, niezależnie od stanu, od wieku, od pobożności, czy od jakiegoś pogłębienia też życia duchowego, bo to jest bardzo wygodna postawa. Jeżeli no, chcę zostać adeptem jakiejś sztuki, no to muszę się właśnie zgodzić, że są no, jakieś, prawda,
zasady,
są jakieś obiektywnie ujęte reguły, których trzeba przestrzegać, aby właśnie no, stać się chociażby, nie wiem, sprawnym zegarmistrzem. No nie mogę sobie powiedzieć, że owszem, doceniam ten ogrom małych narzędzi śrubokrętów, ale ja dostałem od mojego ojca młotek i mam zamiar zostać sprawnym zegarmistrzem, tak, używając tylko i wyłącznie jednego narzędzia, czyli młotka. No nie da się.
Ale dzisiaj jest wielu, którzy twierdzą, że tak, że trzeba, że można, że co? No co, ale co mi zrobić?
Ale właśnie.
Nieważne,
ale,
że fakty temu przeczą, tym gorzej dla faktów.
Ale tak, ale dzisiaj wydaje mi się, że właśnie można spotkać zegarmistrza, który będzie używał tylko i wyłącznie młotka. I
dokładnie.
To, co będzie tworzył, dla niego będzie właśnie jego wersją sztuki zegarmistrzowskiej. Tak. No już uczepiliśmy się tego biednego zegarmistrza, no ale tak mi się to skojarzyło. I zauważ, że właśnie na tym zetknięciu Ewangelii i życia przez 2000 lat, no tworzy się pewnego rodzaju napięcie, które każe właśnie postawić to pytanie. A kto tak mówi? A kto tak twierdzi? I jest z jednej strony czymś bardzo ludzkim, mówię tutaj w takim sensie ludzkim, ale jednocześnie też Bożym, jeśli człowiek jest w stanie w pokorze swego serca powiedzieć sam sobie najpierw, no, że Pan Bóg tak mówi, że Słowo Boże tak mówi, że ja traktuję to Słowo, które jest dla mnie no, spisane językiem w miarę zrozumiałym i podane w sposób, który no jest jak najbardziej też ludzki w przyjęciu. No, wymaga słuchania, wymaga czytania, wymaga jakiejś refleksji, więc są to czynności właściwe człowiekowi, że tak, to dla mnie jest ta prawda, którą chcę zgłębiać. I tak i twierdzę, że ja sobie nie wymyślam tego, tylko ja z jednej strony włączam się w jakiś wielki potok ludzi, którzy przez tysiące lat idą za tym Słowem i ufają mu i sprawiają, że rzeczywiście to jest to, co ja chcę zgłębiać. To jest to moje pole, na którym szukam tej mojej perły, a nie co chwilę zmieniam ten swój areał, prawda, na którym będę poszukiwał, no bo do tego trochę można to porównać. 5 minut pokopię tutaj, nic nie znalazłem, to rzucam się w coś następnego. Ja na przykład no, spotkałem kiedyś taką osobę, która przerobiła już wszystkie możliwe szkoły duchowości, wszystkie możliwe nurty też filozofii samodoskonalenia się, zahaczające tam o pewne elementy duchowości tak zwanego wschodu. To też jest taki worek, do którego wrzucamy też całe mnóstwo różnych rzeczy. I nigdzie nie potrafiła znaleźć ta osoba jakiegoś takiego ukojenia. I no, ja z mojego skromnego doświadczenia jako ksiądz, czy jako powiedzmy no, jakiś tam kierownik duchowy, czy spowiednik, powiedziałem, że no, prawdopodobnie tu tkwi właśnie przyczyna, że ty nigdzie nie stać cię na to pogłębienie, nigdzie nie stać cię właśnie na to, żeby nie tworzyć sobie nową prawdę, tylko żeby zostać przy jednej i zobaczyć, co się stanie z moim życiem, jeśli to będzie ten fundament, na którym ja będę budował, czy budowała swój dom. Bo jeżeli my zaczynamy budowę 15 różnych gmachów w tym samym czasie, albo w krótkim czasie, to wiadomo, że żaden z nich nie będzie wykończony i żaden z nich nie będzie się nadawał do zamieszkania, bo w każdym z nich będą jakieś braki, bo tu będą cienkie ściany, tu będzie dziurawy dach, tu nie będzie okien. A jednak ta wierność, powiedzmy, objawieniu, czy wierność, którą, no, do której jesteśmy też zaproszeni, z racji tego, że chrześcijaństwo, tak jak mówiliśmy nieraz, to nie jest książka, to nie są kamienne tablice, to nie jest nic innego jak relacja miłości. I wydaje mi się, że no, każdy, kto zakosztował w swoim życiu miłości, wie, że no, nie można się nią nasycić. Że kiedy miłość jest prawdziwa, to zawsze będzie tym, czego się pragnie, tym, co się może ofiarować, tym, co chce się, aby trwało. A jeżeli ja traktuję no, tą moją relację do Pana Boga właśnie na trochę takiej zasadzie, no dobrze, chwileczkę tutaj pogrzebiemy, zobaczymy, co można z tego wyciągnąć, ale jeśli mi się nie spodoba, albo nie będzie pasowało do mojego wyobrażenia, no to ja sobie pójdę szukać gdzie indziej. albo będę udawała, czy udawał, że akurat to, co znalazł, bo to też może tak być, że ktoś znajdzie jakąś prawdę, która okaże się niewygodną prawdą, albo taką prawdą, która no, będzie w jakiś sposób wyraźny no, kolidowała z tym, co ja sobie już wykopałem na innych poletkach. No bo zauważ też, że kiedy ktoś poważnie traktuje Ewangelię chociażby, stara się nią żyć, to przychodzi, znaczy o wiele łatwiej przychodzi mu takie rozeznanie, co w życiu jest no nie tylko dobre czy złe, ale co jest jak gdyby też sensowne, co ma wartość, że Ewangelia jest takim, taką rzeczywistością, która pozwala człowiekowi na takie pewne stąpanie przez poszczególne dni, tygodnie, miesiące życia, ponieważ masz jakieś, no, używając tego terminu, twarde jądro. Coś, do czego się możesz zawsze odwołać, co jest niezmienne i to jest twoja decyzja, że to przyjmujesz, nikt ci tego nie narzuca i jednocześnie widzisz efekty tej trwałości, że jednak im głębiej, im bardziej, im trwalej, tym też pewniej kroczę przez życie.
Tak. Powiedziałeś przed chwilą, że to wszystko domaga się takiej pokornej postawy i takiego uznania, że jednak świat się nie zaczął ode mnie, że powiedział to Pan Bóg i że ja do tego Pana Boga się odnoszę. No to jest śmiała teoria w tym sensie, że dzisiaj mówienie o tym, że Pan Bóg ostatecznie coś powiedział albo za czymś stoi, jest passé. Wiadomo, że dzisiaj my nie możemy tak mówić, bo moglibyśmy urazić duchowość, czy religijność, czy poglądy wszystkich innych, którzy tego Pana Boga nie znają i znać nie chcą. To oczywiście trochę dworując sobie z absurdalności tego świata, w którym żyjemy, ale myślę sobie, że to zakrawa na taką pokusę odwieczną. Będziecie jak bogowie. Rzeczywiście to pragnienie człowieka, aby uzyskać całkowitą i ostateczną niezależność, która dla wielu jawi się jako po prostu samowola, jako coś, co ja mogę robić bez uwzględniania czegokolwiek i kogokolwiek, a już najbardziej wbrew jakby zasadom, które obowiązują w tym świecie, no jest dzisiaj dość powszechne. Ja tak sobie myślałem, ty mówisz o tym zegarmistrzu, to taki jest rzeczywiście przykład może trochę abstrakcyjny, w tym sensie, że nikt z nas z tym zegarmistrzem, przynajmniej zakładam, że zdecydowana większość słuchaczy jednak nie jest zegarmistrzami i nie będzie młotkami naprawiać zegarków, ale ja myślę sobie choćby o takiej prostej przestrzeni zasad językowych. Przyszłem, poszłem, włączam, wyłączam, włączam, wyłączam, więc na tym tle ja obserwuję przez jakby ostatnie lata taką postawę, a co mi ktoś będzie mówił, jak ja mam tutaj, jakie zasady, a co mi tam po tym, ja będę tutaj mówił jak ja chcę i tyle, i co mi zrobicie? Dla nas, kiedy byliśmy uczniami, no już ładnych parę lat temu, było czymś zupełnie oczywistym, nie? Że istnieją zasady gramatyczne, że istnieją jakieś zasady ortograficzne. Dzisiaj nie ma. Próbuje się to wszystko podpiąć pod wszelkie prawda, izmy, dyslektyzm, prawda, czy dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, mnóstwo tych jednostek chorobowych jakby orzeczono, stwierdzono ich istnienie i w związku z tym się je orzeka też w przypadkach konkretnych dzieci, niekoniecznie próbując im zaradzić, ale raczej próbując uwolnić dzieci od krępujących je zasad, które mogłyby im tylko przecież przysparzać stresu w życiu. I widzę to wyraźnie w takich przypadkach już dorosłych ludzi, że jakby na to się zupełnie nie zwraca uwagi, co jest właśnie takim, myślę, przejawem takim, no oczywiście mikroskali w drobnej rzeczy, przejawem takiej wewnętrznej pychy, lekceważenie zasad. Nie, to nawet nie jest walka z nimi, to nawet nie jest próba ich zaprzeczenia im, to jest po prostu ich lekceważenie. I co mi zrobicie? No i co mi zrobicie? No nic ci nie zrobimy, bo rzeczywiście, no co ci mamy zrobić? No przecież ci głowy nie urwiemy, ani nie otworzymy jej i oleju do niej nie nalejemy. I możemy dowodzić, możemy próbować jakby dyskutować o wartości zasad, o tym, że one jakoś kształtują, porządkują nasze życie, że one sprawiają, że no jesteśmy ludźmi, bo pewne rzeczy sobie narzucamy, one mają nas kształtować, one mają nas rozwijać, no ale to jest taka rozmowa trochę, że tak powiem, z głuchym przez ścianę, bo to niekoniecznie jakby trafia do kogokolwiek, nie? I do jakiejś otwartej mentalności, która by była gotowa przyjąć te słowa. Ale idąc dalej, ojcze, to chcę tutaj poruszyć taki wątek, tego początku, bo to jest jakby kwestia, którą powiedzmy postawię ci przed oczy jako pewne zadanie, pewną zagadkę, no bo powiedzmy nie do końca rozumiem, o co tutaj Panu Jezusowi chodzi. No tak, już mówiłem, że ojciec Maciej dzisiaj cierpi z powodów...
Lekka niedyspozycja.
...które Państwo słyszą w tle. Ojcze, wracam do pytania.
Tak.
Tak, pozwól, że postawię ci przed oczy problem. Pan Jezus mówi, wiele mam wam jeszcze do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. I ja powiem szczerze, że nie do końca mogę zrozumieć, w czym rzecz, skoro na innym miejscu Pan Jezus mówi, powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. No to jak to jest? To jeszcze są jakieś rzeczy, które są do powiedzenia? Czy jednak wszystko powiedział? Nie do końca się potrafię tym odnaleźć.
Ja staram się te słowa czytać zawsze w tym kluczu, że Pan Jezus mówi tutaj o niczym innym, jak o... Jak myślisz o czym?
No właśnie nie wiem.
O żywej tradycji Kościoła, to znaczy o Ewangelii w czasie. No bo tak jak mówiliśmy sobie, jak to ładnie ująłeś ostatnio, kiedy mówiliśmy o rzeczywistości Ducha Świętego, też o tym, że jest on tym, który doprowadza nas do pełnej prawdy i który mówi w swoim Kościele. Ewangelia jest jedna. Tak jak mówisz, Pan Jezus powiedział już wszystko, co chciał powiedzieć. Jestem alfa i omega. Prawda? Początek i koniec. I to jest sprawa bezdyskusyjna i każdy, kto przyjmuje dogmaty wiary katolickiej, no zgadza się z tym, że objawienie zostało domknięte. Jest pewną całością, która się nie zmienia w czasie. Ale z drugiej strony Kościół jest od 2000 lat, przynajmniej powinien być tą Ewangelią, zafascynowany. Nieustająco zauważ, że kiedy, zwłaszcza teraz, kiedy mamy pontyfikat papieża Franciszka, zauważ, że kiedy głosi on Ewangelię, nie mówię tutaj o tych dokumentach, o encyklikach, adhortacjach, tylko na przykład kiedy są publikowane te jego kazania z kaplicy w domu świętej Marty, tam bardzo często wychodzi w nim taka gorliwość takiego młodego księdza, który staje na ambonie i odkrywa no, jakąś niesamowitą wartość i radość, o której chce powiedzieć drugiemu człowiekowi. Mimo tego, że tak jak mówię, no 2000 lat tego głoszenia Ewangelii Kościół ma za sobą, to tak jak to już mówiliśmy nieraz, mnie się cały czas wydaje, że w tych słowach Pana Jezusa jest też ta, no nie tyle przestroga, co obietnica, że Ewangelia zawsze będzie przed wami. Że ta suma znaków i liter, które składają się na Ewangelię, które składają się na to objawienie, które trzymamy w ręce w okładkach ładnych, skórzanych albo kieszonkowych i miękkich, że ona jest cały czas odkrywana na nowo. Ona cały czas brzmi jak gdyby, no nie inaczej, ale brzmi na sposób nowy.
I nie powiedziano już wszystkiego?
No wydaje mi się, że nie. Gdyby powiedziano już wszystko, to powinniśmy się pożegnać po przywitaniu dzisiaj. No bo po co powielać pewne schematy? Ja tak czytam te słowa, że one są zapowiedzią tego, że Kościół, no w jakiś sposób, używając tego zwrotu, jest skazany na Ewangelię, ale to nie jest wyrok, tylko to jest obietnica. Że wiele mam wam do powiedzenia, bo przecież wierzymy w to, że Chrystus mówi w swoim Kościele. Nie odczytuje księgi Ewangelii kartka za kartką, ale jest podmiotowy, żyje i mówi w swoim Kościele. Mówi tą Ewangelią, którą znamy, która nigdy się nie zmieni, ale jednocześnie mówi ciągle rzeczy nowe.
Pięknie ojciec tutaj mi objaśnił, naprawdę.
To przez ten katar.
To już trochę coś tam zawsze wiem więcej, bo to tak trzeba się rozwijać.
A jaka jest ojca odpowiedź na to pytanie, proszę ojca?
Proszę ojca, gdybym miał odpowiedź na to pytanie, to bym go ojcu nie stawiał. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie.
Może posłuchamy teraz muzyki.
Może, to nie jest zły pomysł. Rzeczywiście już chyba na to czas.
Zapraszamy zatem na krótki utwór słowny, bądź muzyczny.
jesteśmy z powrotem. Ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron Zakatarzony, nagle werbista.
Pytałeś, jaka jest moja odpowiedź na to pytanie. Oczywiście zastanawiałem się nad tym, bo rzeczywiście to jest dla mnie, było dla mnie jakoś intrygujące. Przekonuje mnie ta twoja odpowiedź w istocie. Natomiast rzeczywiście myślę, że to wszystko też w kontekście daru Ducha Świętego, daru Ducha, który zawsze ostatecznie prowadzi do Jezusa. Weźmie z mojego, objawi nie coś nowego, ale z mojego. To, co ja powiedziałem, będzie wam, mówiliśmy to w poprzednich audycjach, będzie wam przypominał i on mnie otoczy chwałą. Pragnienie Jezusa, pragnienie Ojca jest takie, żeby Duch zawsze ostatecznie prowadził do Jezusa i żeby słowo Jezusa wybrzmiewało, no tak jak powiedziałeś, w nowy sposób, bo i okoliczności nowe. Słowo jest to samo, ale ono brzmi w nowy sposób, bo my jesteśmy zmienni, świat jest zmienny, to wszystko jest nietrwałe i przemijające. Natomiast następuje też nieustanny rozwój i myślę, że w tym jest odpowiedź na tę drugą część jakby wypowiedzi Jezusa, która też mogłaby uchodzić za kontrowersyjną. Wiele mam wam do powiedzenia, ale dziś wy jeszcze znieść nie możecie. Nie? Dlaczego nie możecie? Jesteście, przepraszam za wyrażenie, za głupi, jesteście niedojrzali, jesteście dzisiaj tak zahipnotyzowani moją męką i śmiercią, że nic do was nie dotrze. Jesteście dzisiaj, nie wiem, zakatarzeni.
O tak.
Z kiepskiej kondycji. Wydaje mi się, że Pan Jezus chce powiedzieć, jesteście w ciągłym rozwoju. Przyjdą takie dni, w których będziecie rozumieli jeszcze więcej. Przyjdą takie dni, w których ta prawda dotrze do was w pełniejszy sposób. Przyjdą takie dni, w której jeszcze inaczej, na nowo, wobec nowych, przychodzących i stojących ciągle przed wami sytuacji, mnie usłyszycie. I w tym właśnie pomoże wam Duch, którego pośle wam Ojciec w moim imieniu, Duch, który was wszystkiego nauczy, Duch, który wam przypomni. Tu jest jakby chyba ta istota tego pragnienia Jezusa, żebyśmy jakby zgłębiając Jego Słowo uwzględniali ten moment historyczny, ten kontekst, w którym jesteśmy, co rzecz jasna nie wyklucza interpretacji Słowa dokonanych dawniej, my zresztą bardzo chętnie do nich wracamy, niejednokrotnie choćby sięgając do komentarzy Ojców Kościoła, próbujemy patrzeć, jak to samo Słowo było rozumiane wieki temu, niejednokrotnie mamy takie przekonanie, że może lepiej, bo dlaczegoż ktoś, kto żył półtora wieku po Chrystusie, tak, miałby rozumieć gorzej Jego Ewangelię niż my, którzy żyjemy 20 wieków.
Tu właśnie chciałem się wtrącić i przerwać.
Tak, proszę bardzo.
Właśnie to, co się mówi często, nie, że wraz z wcieleniem skończył się czas kalendarza, zaczął się czas łaski, nie? Ten kairos. I że on, ten czas trwa, że my żyjemy w tym czasie wylania Ducha Świętego, że on pokazuje nam to, co właśnie pięknie teraz powiedziałeś, że często biorąc do ręki komentarz, który ma 1400-1500 lat, komentarz do Ewangelii kogoś, kto żył w zupełnie innym świecie, nie? Który był oparty też na zupełnie innych fundamentach politycznych, kulturowych, ekonomicznych, jakichkolwiek. I bierzesz do ręki coś, co ktoś napisał, czytając Ewangelię, czy medytując Ewangelię, i nagle widzisz, że on pisze o twoim świecie, że on pisze o twoim życiu. Ja miałem kilkakrotnie takie doświadczenie, kiedy właśnie przygotowując sobie rekolekcję, szukałem jakiegoś takiego pasującego fragmentu, mam taką antologię tych tekstów patrystycznych, zacząłem sobie przeglądać i nagle natrafiłem na fragment, który dosłownie jakby wyszedł spod pióra jakiegoś komentatora miesiąc wcześniej, bo jest tak trafnie, tak bardzo autentycznie aktualny, nie w sposób jakiś naciągany. Mówi o sprawach, które dzisiaj dla nas są ważne. No, byłem w tym sensie zauroczony, że dla mnie takie momenty są rzeczywiście dowodem na to, że no, z Duchem Świętym człowiek się może poruszać i do przodu, i do tyłu, w tym sensie, że no, on objawi nam rzeczy przyszłe, ale nam pokazuje, że wraz z nadejściem tej ery Chrystusa kończy się ten dyktat kalendarza, nie? Że kończy się definitywny charakter historii jako czegoś, co już było i nie wróci. Że tak historia Chrystusowa, w sensie historia ludzkości z Chrystusem, ona się nagle okazuje rzeczywistością bardzo spójną, jedną, jak gdyby całą, i tutaj już nie ma tego rozgraniczenia na to, co już, że to, co było bardzo dawno, przestaje być aktualne albo nas nie dotyczy. I to też pokazuje, czym jest wspólnota Kościoła, nie? Że jest rzeczywiście tym ludem wędrującym także przez historię, ale to jest cały czas jeden i ten sam Kościół. Przez 2000 lat, który pielgrzymuje, zaopatrzony w ten chleb na drogę, którym jest Słowo Boże i sakrament chociażby Eucharystii. że to jest niezmiennie to samo źródło, które sprawia, że człowiek nie traci tego kierunku drogi, nie zaczyna szukać sobie jakichś nowych ścieżek, tylko wtedy, kiedy trzyma się tego, co najistotniejsze, czyli tego źródła mocy, powiedzielibyśmy, czyli Słowa Bożego i sakramentów, idzie w określonym kierunku.
Ojcze, a jak rozumieć słowa objawi wam rzeczy przyszłe, bo no bo przecież to właśnie robią wróżki na przykład, a Kościół ich nie lubi. No więc jak to jest, że ten Duch Święty nam te rzeczy przyszłe objawi?
To kolejne pytanie dla mnie?
Tak, tak? Oczywiście, w rzeczy samej.
Ale dzisiaj jestem zakatarzony. Tak,
tak, to są, drodzy Państwo, chwile, które nie były wcześniej konsultowane przygotowywane, więc ojciec Maciej musi mieć chwilę na zebranie myśli oczywiście, bo to nie jest tak o, hop, siup, sobie odpowiadać na tego typu trudne pytania, ale on wybrnie z tego.
Nie wiem, czy wybrnę, ale do czego, znaczy inaczej powiem, w ten sposób może. Wracając tutaj może do tej koncepcji, czy tej idei pielgrzymującego Kościoła, czyli tego ludu w drodze. Każda podróż, którą człowiek rozpoczyna, ona się charakteryzuje takimi, wydaje mi się, dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz to jest gotowość do pozostawienia tego, co znam. No muszę opuścić swoją strefę komfortu, chociażby mój własny pokój, czy tak. Moje własne miasto. Muszę go opuścić.
Żeby przejść na nową stronę w książce, trzeba opuścić poprzednią.
Dokładnie. Życie polega na ciągłym opuszczaniu. Tak, ale z drugiej strony zauważ, jest drugi element tego, że jest pewien taki pokład zaufania, nawet w przewróceniu kartki w książce, że ja ufam, że to, co będzie na tej stronie, która mi się spodobała i się kończy, że na następnej stronie będzie przynajmniej coś dobrego również. Tak. I tak samo jest chyba, wydaje mi się, z tym słowem Jezusa, które on kieruje do nas. Te objawienie rzeczy przyszłych chyba nie bardzo odnosi się do jakiegoś wróżenia przyszłości, czy przepowiadania przyszłości, ale taka wyobraźnia, no nie wiem, czy nie użyję zbyt mocnego słowa tutaj dla nas, ale Kościół powinien mieć taką wyobraźnię pneumatologiczną, czyli wyobraźnię zakorzenioną właśnie w tej otwartości na Ducha Świętego, nie? Że owszem, my dzisiaj żyjemy pewną w pewnej rzeczywistości. Czytamy Ewangelię. Nie chodzi o to, że ona się zmieni, tak jak mówiliśmy, ona się nie zmieni, ale pewne rzeczy w Kościele, które się zmieniają, no muszą w nas zawierać taką, znaczy muszą w nas kształtować taką otwartość na przyszłość, na to, co nieznane. I wydaje mi się, że nigdzie bardziej właśnie jak w chrześcijaństwie, jak w Kościele, ta postawa nie jest żywa, że nikt z taką nadzieją nie wychodzi w przyszłość, jak Kościół, który głosi Chrystusa. I tu jest ta, wydaje mi się, to jest ta wyobraźnia rzeczy przyszłych. Tu nie chodzi o konkretne przewidywania, ale też chodzi o pewne zrozumienie, kim jest Chrystus. Tak jak mówię, te słowa, ja bardzo lubię do nich wracać, że ja jestem alfą i omegą. Ten koniec, czyli ten cel wszystkiego, moment, w którym to wszystko się dopełni. No używamy słów takich bardzo chronologicznych i czasowych, ale no, on jest określony. I on nie jest zły, on jest dobry. Bo jest nim Chrystus. No więc ta otwartość na rzeczy przyszłe to jest podchodzenie do każdej rzeczywistości, której nie znam, która jest przede mną, w sposób, który już niejako smakuje tą omegę, nie? Jest w niej jakiś sposób, bo tym też jest chyba ta obecność Ducha Świętego, że On jest tym przepływem tej Bożej miłości od wydarzenia Jezusa historycznego aż po ten koniec wszystkiego w Nim, dopełnienie się wszystkiego w Chrystusie. Kiedy, jak mówi święty Paweł, będzie wszystkim we wszystkich, nie? I tu jest też, wydaje mi się, ten geniusz, piękno i wielkość chrześcijaństwa, nie? Że to zanurzenie się, tak jak się często właśnie mówi tym takim językiem eklezjalnym, w Duchu Świętym, to jest nic, to nie jest bujanie w obłokach, to jest właśnie jak najbardziej zanurzenie się w tej konkretnej historycznej rzeczywistości i otwarcie na nią, że ona nie jest, ona mnie nie ogranicza, to nie jest horyzont moich wydarzeń. Że tutaj nie ma takich rozwiązań definitywnych dla Pana Boga, nie? Że coś na przykład, co teraz ma dla mnie, nie wiem, pozory klęski, czy nie wiem, jakiegoś kataklizmu, że to już będzie koniec, bo często mamy takie sytuacje, w których ktoś mówi na przykład, coś już jest zaorane, albo z tego już nic nie będzie, albo tu już tylko można postawić krzyż, prawda, że coś się kończy. My nie teoretycznie, myślę, jako chrześcijanie, nie powinniśmy w ten sposób myśleć, no bo jest to jakieś zaprzeczenie właśnie tego objawienia nam rzeczy przyszłych. Tak. Chociażby tego, że one są, że przed nami jest jakaś przyszłość. I to nie jest przyszłość za mgłą, to jest przyszłość, i znów tutaj może ucieknę w banał, ale który jest na imię Jezus Chrystus.
Ja myślę, że to, co powiedziałeś, jest rzeczywiście taką pogłębioną refleksją na ten temat, choć myślę sobie, że to też nie wyklucza pewnej otwartości na konkretne przyszłe wydarzenia, w które duch wtajemnicza niektórych dla zbawienia ogółu, dla zbawienia wszystkich, nie? Bo mamy, doskonale wiemy, niejednokrotnie dzisiaj także do czynienia z pewnymi darami Ducha Świętego, które on udziela swojemu Kościołowi. Tu, czy to będzie dar proroctwa, czy to będzie dar poznania. Te dary niejednokrotnie są pewnym udziałem w przyszłości. My bardzo jasno je interpretujemy, że na przykład proroctwo nie jest przepowiadaniem przyszłości, ale bywa, że odnosi się do przyszłości i jakby w ten sposób Duch Święty próbuje nam pomóc dziś interpretować nie tylko to, co było, ale również to, co będzie. Już dziś daje nam pewne zapowiedzi, które w jakiś sposób przygotowują nas na to, co nadejdzie. Nie? Myślę, że w takim kluczu również można interpretować i traktować objawienia prywatne, nie? Które przecież mamy, które Kościół, powiedzmy, aprobuje albo też nie, to znaczy orzeka o ich niesprzeczności z objawieniem, bo to właściwie do tego się sprowadza. Nie zobowiązuje do wiary w nie, ale pozwala jakby je propagować, na przykład właśnie w tym kluczu, że nie są one sprzeczne z objawieniem, albo podkreśla się, że pewne treści z objawienia danego nam w Słowie Bożym zostają jakoś wydobyte, lepiej ukazane, więc myślę, że te objawienia również w tym kluczu można rozumieć. Myślę sobie, że to też jest nawiązanie do słów Jezusa, który niejednokrotnie zapowiadał przyszłe wydarzenia uczniom, choćby prześladowania, które na nich spadną, a mówił jasno, mówię to wam dziś po to, że gdy nadejdą, żebyście wiedzieli, że wam to mówiłem, że wam to tłumaczyłem, nie?
Jeśli mogę się wtrynić tutaj w
tę wypowiedź,
to jest właśnie to, co musiałem powiedzieć, mi uciekło poprzednim razem, że wiele mam wam do powiedzenia, teraz znieść nie możecie. Jak uczniowie na przykład odbierali słowa o tym, że będą was prześladować, że wyłączą was z synagogi, że będą was biczować, wśród namiestników będą was prowadzić. Kiedy Jezusa spotyka no, ten kres jego ziemskiej drogi, nie? Kiedy staje wobec no, oskarżeń, procesu, uczniowie już pewnie czują się w jakiś sposób pod pręgierzem, no ponieważ chociażby zachowanie Piotra, który boi się przyznać do Jezusa, pokazuje, że on już się czuje w jakiś sposób prześladowany, więc oni już mieli jakieś rozumienie tego, no bo reagowali. Ale co się musiało stać, kiedy faktycznie no, pierwsi chrześcijanie zaczęli ginąć, no, czy to na arenach rzymskich, czy w trakcie innych krwawych prześladowań. Wtedy rzeczywiście przyszedł czas, kiedy dla nich te słowa nabrały zupełnie nowego znaczenia, ale to właściwie można to zaadaptować do każdego słowa w Ewangelii, że w chwili, kiedy jej słuchamy, dzisiaj dla mnie ona ma znaczenie takie, ponieważ ja no, operuję w konkretnym świecie, ale kiedy na przykład no, spadnie na mnie zupełnie nowa rzeczywistość,
jutro,
na przykład jutro, i mogę wziąć do ręki ten sam tekst, to samo dokładnie. Słowo Boże, i nagle ono dokładnie. Wybrzmi w zupełnie innej przestrzeni i będzie inny odzew też tego słowa. I tu wydaje mi się też, że to też jest dzieło Ducha Świętego, w tym sensie, że tu właśnie jest to prowadzenie do prawdy, że każdy z nas ma w swoim życiu jakąś sumę wydarzeń, z którymi Ewangelia koresponduje. I zauważ, że no, jest pewien rozwój też w tych wydarzeniach.
Jeszcze jeden element mi przychodzi do głowy, bo wspominałem o tych osobach, które Pan Bóg czasem dopuszcza do znajomości pewnych prawd nieznanych ogółowi. I na przykład, żeby tu przywołać choćby no, klasyczną postać świętego ojca Pio, który otrzymywał dostęp do tajemnic duszy swoich penitentów, niejednokrotnie potrafił wybiegać myślą w przyszłość, widział więcej, ze względu na ich zbawienie.
Tak, zawsze cel był jasno określony.
Więc
tak.
O to chodzi. I tu jakby zmierzam do odróżnienia między prorokiem a wróżką. No, dlaczego jakby poruszyłem ten wątek, bo mówiłem, że wróżek Kościół raczej nie lubi. No, czy lubi, czy nie lubi wróżki, natomiast nie lubi wróżbiarstwa i nie lubi go sam Pan Bóg, o czym wielokrotnie w Piśmie Świętym przekonuje. Nie po to, żeby wiedzieć, nie po to, żeby zajrzeć za zasłonę. Pan Bóg te dary rozdaje, ale rozdaje w bardzo konkretnym celu, żeby uczynić siebie bliższym, żeby doprowadzić człowieka do zbawienia. Cel jest absolutnie nieadekwatny do tego, co proponują nam wróżki czy wróżowie, bo proponują nam albo, powiedzmy, rozrywkę, albo proponują nam rozwiązania, które mają być czysto ludzkimi i mają nam zapewnić szczęście na ziemi. To nie tędy drogę i nie po to Pan Bóg dzisiaj mówi, że Duch Święty objawi nam rzeczy przyszłe, żebyśmy mieli radochę i frajdę z tego, że wiemy coś więcej i coś inaczej niż inni, bo to też niejednokrotnie owocuje pychą i kończy się poczuciem przewagi. przewagi nad innymi. Tym zresztą mogą się również skończyć dary duchowe i tu wszyscy ci, którzy takimi posługują, doskonale o tym wiedzą, jak bardzo ważna jest pokora i jak bardzo ważne jest takie właściwe rozłożenie akcentów, świadomość tego, po co ja to robię i celowości przydzielonego mi przez Ducha Świętego daru. A z drugiej strony, tak jak mówię, jest ta perspektywa, powiedzmy, jakiegoś wróżbiarstwa, czy jakiejś takiego zaglądania w przyszłość dla frajdy, dla przyjemności, dla zabawy, czego z całą pewnością Pan Bóg nam nie zaleca, na co nie pozwala, przed czym nas przestrzega, jako przed czymś szkodliwym, bo tego On dla nas nie zaplanował.
I ta Niedziela Trójcy Świętej, widzisz, poprowadziła nas do no, takich ciekawych, wydaje mi się, wniosków i konkluzji. Ja jeszcze bym chciał tutaj powrócić na moment do tego, co już też poruszyłeś trochę. Z jednej strony jest to otoczenie chwałą, o której mówi Jezus, ale z drugiej strony jest także to ta obietnica bycia obdarowanym. Że ta Niedziela Trójcy Świętej, którą przeżywamy dzisiaj, ona jest też takim przypomnieniem wspólnocie Kościoła. No, to mówiliśmy już poprzednio o tym wielkim pragnieniu Pana Boga, żeby to cała dynamika, niewyobrażalna dynamika Boga Stwórcy, Boga Odkupiciela, Boga Tchnienia Życia, żeby ona była obecna nie gdzieś w sposób symboliczny, nie w sposób jakiś taki, no tak jak mówisz właśnie, nie wiem, zewnętrzny, manifestujący się przez jakieś fajerwerki, ale w niczym innym jak no, w życiu, w duszy, jakkolwiek byśmy to ujęli, człowieka. Że ta niedziela nam przypomina o tym, że jesteśmy tak stworzeni, jesteśmy tak zbudowani, jesteśmy tak zaprogramowani, że jednocześnie jesteśmy zdolni przyjąć Boże życie w sobie, że możemy go przeżywać w sposób jak najbardziej ludzki, w sensie taki, który nie koliduje z naszą ziemską egzystencją, a wręcz czyni ją bardziej ludzką. I dlatego też ta Niedziela Trójcy Świętej no, powinna być dla mnie osobiście, przynajmniej jest, zawsze takim no, też pytaniem o to, na ile to Boże życie, którego nie jestem w stanie, tak jak mówiliśmy, ani sobie rozebrać, ani zracjonalizować, ani przedstawić w postaci matematycznego równania, ale na ile ono jest we mnie obecne, ile jest moim życiem. I to jest znów, po raz kolejny mówię, tu się ujawnia całe piękno i geniusz też Bożego zamysłu względem człowieka, który objawia się w Chrystusie, że tutaj jest wypowiedziane w sposób bardzo prosty, jasny, klarowny, bez drugiego dna, bez jakichś ukrytych intencji, to najgłębsze pragnienie Pana Boga, nie? No bo jeżeli Trójca jest czymś, to jest przede wszystkim wspólnotą osób, nie? I Bóg będąc Trójcą, jak gdyby nie może dążyć do niczego innego poza tą wspólnotą. I tego do doświadczenia, tego do życia tym zaproszeni jesteśmy wszyscy. To nie jest ekskluzywny klub wybrańców, to nie jest klub dla osób, które uiszczą opłatę wstępną, nie. Bez żadnej naszej zasługi, często przy naszym potężnym zadłużeniu, jesteśmy nieustannie tym obdarowywani. I to jest...
To jest to. Szanowni Państwo, cieszymy się, że tworzycie wspólnotę z nami. My jakby wszystko czynimy na wzór Trójcy. Jesteśmy zaproszeni do wspólnoty i tę wspólnotę także na falach eteru tworzyć możemy. Dlatego też poza tym, że możecie nas słuchać, możecie też z nami dialogować, to znaczy na miarę naszych możliwości oczywiście, więc jeżeli chcecie to czynić przez numer telefonu, to za chwilę Wam go podam. To jest taki numer, który przewidujemy do kontaktu SMS-owego, raczej nie do dzwonienia, bo niestety no, te rozmowy jakby no, na te rozmowy nie pozwalają ramy czasowe, które tutaj posiadamy. Taki telefon grzecznościowy, raczej do krótkich wiadomości tekstowych, ale mamy też, ja ten telefon zaraz podam, dlatego jakby zwlekam z tym, żeby Państwo ewentualnie sobie tam przygotowali coś do pisania, jeśli chcieliby Państwo go zanotować. Natomiast mamy też ten nośnik już nowy, nowoczesny bardzo, o którym operuje ojciec Maciej i nim administruje, więc gdyby Państwo chcieli zajrzeć na nasz facebookowy profil...
To trzeba wpisać nazwę tak. Naszej audycji, czyli między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony, myślnik audycja. To powinno się pojawić w pasku, kiedy zaczniecie wpisywać tę nazwę, ponieważ chyba nie ma drugiej takiej grupy. Pewnie. Także zachęcamy. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony, myślnik audycja.
Tam można pisać, się udzielać. Nie wiem, na ile ojciec Maciej będzie w stanie odpisywać i odpowiadać, bo on też ma swoje zajęcia rozliczne. Natomiast numer telefonu, który wcześniej zapowiadałem, to 785-777-100. 785-777-100. Bardzo za ten dzień, wieczór. Nie, zawsze mam ochotę powiedzieć, za ten wieczór Państwu dziękujemy, bo ja tej audycji słucham. Jeśli jej słucham, to zwykle wieczorem, ale
ja
wiemy, że o 11.10 i o 21.30 się spotykamy na antenie Radia Niepokalanów, więc za to dzisiejsze spotkanie w ramach naszej audycji. Ojciec Maciej tutaj kicha na wszystko, ale nie na audycję i nie na słuchaczy.
Przepraszam, najmocniej zmogło mnie.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron Werbista.
Pokój i dobro.
Amen.